raz, dwa, raz, dwa. Nie da się już lepiej. No.
Jak to się zaczyna?
Dekompresor. Dekompresor. Podcast poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim co nowe i ciekawe.
Witajcie, to jest Dekompresor, wasz podcast technologiczny. Dotarliśmy do odcinka 5, a witają się z wami jak zwykle
Bartek,
Mariusz
i Wojtek. Dzisiaj porozmawiamy o technologiach, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich kilku lat, miały nam ułatwić życie. Są związane z technologiami mobilnymi, z naszymi telefonami najczęściej. Co z nich wyszło i czy się sprawdziły, spróbujemy ocenić. Zacznijmy może od QR kodów, czyli tego, co widzicie bardzo często na plakatach albo w sieci. Takie malutkie, czarno-białe obrazki, które podobno powinniśmy skanować telefonem. Co to takiego i do czego mogą służyć? Okej, czyli QR kody w rozwinięciu nazywane Quick Response Codes. Może spróbujmy sobie przypomnieć takie najbardziej popularne sposoby wykorzystywania tej technologii. Mnie na pierwszym miejscu kojarzą się linki do stron mobilnych, które umieszczane są w wielu reklamówkach, w jakichś tam materiałach drukowanych, ale też i w internecie. Ja na przykład przygotowując jakieś strony mobilne, często znajduję template'y, czyli takie jakieś tam szablony, które mogę sobie kupić i rozwijać we własnym zakresie z przeznaczeniem do nas na strony mobilne, doposażone właśnie takim QR kodem. I dzięki temu, że mam w telefonie aplikację, mogę sobie to szybko zeskanować i wejść na stronę bez pisania 20 czy 30 znaków adresu internetowego. Bardzo często firmy, które chciałyby nas skierować na przykład po aplikację mobilną czy na jakąś swoją stronę przygotowaną do telefonów, umieszczają takiego QR koda w ramach reklamy, na przykład banera czy jakiejś tam reklamy prasowej, drukowanej. Wystarczy to zeskanować i telefon, odczytując informację zawartą w tym QR kodzie, przechodzi bezpośrednio na stronę, czy przechodzi do sklepu z aplikacjami i nie trzeba przepisywać adresu, co jest na pewno gigantycznym ułatwieniem.
No i bardzo często pojawia się też QR kod w kontekście stron facebookowych, prawda? Czyli na billboardach, kiedy mamy reklamę profilu, znaczy kiedy firma informuje nas, że ma profil, to bardzo często też umieszcza koło tej reklamy takiej displayowej, billboardowej, gdzieś tam piszącej, umieszcza też QR kod, który kieruje właśnie do strony na Facebooku, tak? Czy zamiast pisać tam facebook.com/nasza nazwa, umieszczają QR kod, który możemy sobie zeskanować telefonem.
Ale ta technologia to nie są tylko linki, można tutaj zawrzeć dużo więcej informacji. Takim mało znanym sposobem na wykorzystanie QR kodów to jest przyłączanie się do sieci Wi-Fi, na przykład w jakichś tam publicznych hotspotach. Chyba jeszcze tego nigdzie nie widziałem, nie słyszałem, żeby ktoś o tym mówił albo gdzieś to reklamował, a jest taka możliwość, żeby wygenerować QR kod, który po zeskanowaniu da nam od razu hasło do sieci i co ciekawe, jeżeli aplikacja będzie umiała ten typ QR kodu czytać, połączy nas bezpośrednio z tą siecią. Nie będzie trzeba przepisywać hasła, które najczęściej jest bardzo długie.
Znaczy ja myślę, że tutaj podstawowym problemem jest to, że to musi wspierać także system telefonu, prawda? Czyli musi być wspierana na danej platformie taka funkcjonalność. Jeżeli aplikacje nie mają dostępu do ustawień Wi-Fi i nie mogą ich zmieniać, nie mogą widzieć obecnych i nie mogą dodawać nowych, no to żadna aplikacja nam nic nie pomoże, prawda, tutaj.
To tak jest właśnie w iPhone'ie, czy...?
Tak. Czyli nie ma możliwości żadnej, tak? Nie ma żadnej możliwości, żeby aplikacja miała dostęp do konfiguracji telefonu. Czyli jak nam się nawet aplikacja odczyta nam taki QR kod i wyświetli nazwę sieci, hasło, to jedyne, co możemy zrobić, to sobie przekleić to do konfiguracji Wi-Fi.
Natomiast w Androidzie tutaj jest taka możliwość, to znaczy po właśnie zeskanowaniu takiego QR kodu i jest możliwość jednym kliknięciem podpięcia się do danej sieci. Jeszcze dodam tego, co Wojtek mówił, oprócz właśnie hasła jest też nazwa sieci SSID, jak też protokół szyfrowania, jeśli jakiś jest.
Znaczy takie podstawowe informacje, do czego się podłączamy.
Tak.
Ja dzisiaj testując tą opcję związaną z QR-kodami, miałem do wyboru dwa programy i jeden nie czytał w ogóle tej informacji, więc można by było takie wysnuć przypuszczenie, że z dwóch stron jakby QR-kody nie obroniły się na rynku. Po pierwsze, dlatego, że nie wszystkie typy są czytane przez aplikację, a po drugie, że w ogóle potrzebna jest jakaś aplikacja i mało kto wie, jak taki QR-kod użyć, co z nim zrobić. Poza tym, że zauważy taki mały znaczek gdzieś tam na rogu ulotki czy jakiejś innej reklamy, no to nie jest w stanie skojarzyć dalszych kroków prowadzących do celu.
To w takim razie jakich aplikacji używałeś do tego, żeby czytać to?
Ja się dzisiaj bawiłem dwoma aplikacjami. Jedną miałem zainstalowaną już od bardzo dawna i to jest aplikacja, która na iPhone'ie w sklepie Apple'a nazywa się Scan po prostu. I ma taką ikonkę bardzo podobną właśnie do QR-kodu. Druga z aplikacji, którymi dzisiaj się bawiłem, to jest QR Reader. I chyba na niego przejdę, jeżeli miałbym używać tej technologii, bo dużo więcej typów kodu jest w stanie odczytać, a dodatkowo jeszcze potrafi generować kody, więc można się choćby pobawić i sprawdzić, co ta technologia tak naprawdę potrafi. Ale właśnie Scan dzisiaj przy porównaniu poległ na możliwości dodawania sieci Wi-Fi, nawet nie potrafił rozróżnić typu tego kodu.
No tak, tylko że nawet jak się rozróżni, to i tak nie jest to aż tak super fajne, prawda, ponieważ będziesz musiał tak przekleić prawdopodobnie. Natomiast wszystkie publiczne hotspoty, jakie gdziekolwiek się napatoczą po drodze, to prawdopodobnie będą miały albo bardzo proste hasło, albo to hasło będzie gdzieś tak widoczne, że nie da ci tak naprawdę wiele możliwości czytania wtedy, prawda? Jeżeli nie możesz tej sieci dodać automatycznie, to niewiele możesz z tym zrobić.
Jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem o tym, że ta technologia jednak nie za bardzo obroniła się, jeszcze mam taką jedną myśl, że też wykorzystywana jest bardzo mało kreatywnie. Oprócz tego, że wszyscy kojarzą QR-kody z adresami URL, czyli z adresami do stron internetowych. I tutaj co gorsze, bardzo często są to strony zwykłe, takie, które są przeznaczone dla komputerów, a nie dla telefonów, co powoduje, że po wczytaniu takiego QR-kodu wchodzimy na gigantyczną stronę z mnóstwem reklam i z ogromną ilością treści, której często telefon nie jest w stanie po prostu obsłużyć odpowiednio. No to w zasadzie oprócz tych adresów URL to ja nie kojarzę innego wykorzystania tak z ulicy. A oprócz adresów URL mamy jeszcze tak, chociażby numer telefonu, który możemy w takim QR-kodzie zapisać, zakodować i skanując potem taki QR-kod, będziemy mogli bezpośrednio zadzwonić na dany numer.
Znaczy całą wizytówkę. Sobie dodać,
tak, ja tutaj patrząc teraz na opcję generowania tych QR-kodów, które mam właśnie w tym QR-readerze, tak wymieniam od góry do dołu. Czyli numer telefonu, powiedziałem. Dalej mam tekst, czyli taką zwykłą notatkę można sobie pewnie gdzieś umieścić, jakiś dłuższy tekst. Ciężko mi teraz sobie skojarzyć, do czego to by mogło być wykorzystywane. Ale następna opcja jest już ciekawa, bo to geolokalizacja jest, czyli można by było w QR-kodzie zapisać współrzędne geograficzne. I teraz pytanie, co dalej, bo jeszcze też nie widziałem nigdy takiego QR-kodu i jego takiego wykorzystania z życia codziennego.
Na przykład wydaje mi się, że mając geolokację, mogą cię skierować do najbliższego sklepu. Czyli masz reklamę jakiegoś sklepu, wrzucasz sobie w telefon, telefon wie, jak się poprowadzić, nawigacja cię poprowadzi, za 200 metrów masz sklep.
Znaczy, tak, ale mając urządzenie mobilne, to bez tego też mamy
też znajdziesz,
lokalizację praktycznie, prawda, użytkownika, więc adopcja tego jest praktycznie zerowa, prawdopodobnie też dlatego, jak już by chcieli sobie znaleźć lokalizację, to może aplikacja, czy tam strona, czy cokolwiek sprawdzić, prawda, gdzie użytkownik się znajduje.
Ale to no chyba nie chodzi o to, gdzie użytkownik się znajduje, tylko gdzie dany obiekt się znajduje, do którego chcemy dojść, prawda?
No tak, ale jak...
Czyli szczytujemy na miary GPS-owe, jak rozumiem, Aha, powiedzmy, że reklamowanego sklepu, prawda, mhm. z danym produktem. I oni mówią, że tutaj za rogiem pójdziesz i ci telefon poprowadzi.
Wskażą nam, dokąd mamy się udać po prostu.
Znaczy może o co tu by głównie chodziło, to o skrócenie czasu, tak? Skanujemy i od razu się pojawia punkt, do którego nas kieruje, czy skanujemy i od razu dzwonimy, nie przepisujemy numeru, nie mylimy się po drodze. I tak dalej. No, to jest chyba główne przeznaczenie QR-kodów, czyli szybkość.
Często też QR-kody są linkami do sklepu, na przykład Google Play, i bezpośrednio się kierują do danej aplikacji, którą możesz ściągnąć.
Tak, no mówiliśmy już o tym przed chwilą, tak, okay. tak.
Znaczy, co ogólnie warto powiedzieć na początku może tak naprawdę, że sama idea QR-kodów była taka, żeby one były łatwo skanowalne. W sensie takim zastosowanie było raczej przemysłowe, z tego co ja kojarzę, kiedy one zostały stworzone. I wykorzystywano je do oznaczania różnego rodzaju tam części czy towarów, które gdzieś tam się przemieszczały i QR-kody pozwalały na bardzo szybkie skanowanie i odróżnianie ich, prawda? Czyli bez jakiegoś tam czekania, aż coś się załaduje i tak dalej. QR-kody dzięki swojej budowie właśnie są łatwo wyłapywalne przez kamery, zwłaszcza takie, które są do tego stworzone, prawda? Czyli można je łatwo i bardzo szybko odczytywać. Przynajmniej taka była idea, kiedy je zaprojektowano. Zastanawiając się tak ogólnie, można chyba faktycznie założyć, że ta adopcja QR-kodów jest no, prawie że zerowa tak na dobrą sprawę, bo faktycznie pojawiają się próby ze strony różnych tam firm i innych podmiotów, aby je wykorzystywać w jakiś tam sposób uskuteczniać, przynajmniej na skalę taką publiczną, tak? No bo gdzieś tam na pewno przemysłowo są wykorzystywane. Zakładam, tak, że w jakichś tam fabrykach może ktoś wykorzystuje faktycznie do takich innych celów, ale taka adopcja ogólna właśnie wśród społeczeństwa do tego, żeby z urządzeń mobilnych korzystać z tych QR-kodów, no jest bardzo mała. Świadomość jest też strasznie mała. Zwykli, szarzy ludzie gdzieś tam korzystający z telefonów praktycznie nie mają zielonego pojęcia, co to jest tak naprawdę. Można by się zastanowić tak naprawdę, z czego to wynika na dobrą sprawę, no bo technologia jest ciekawa, prawda? Oferuje pewne ciekawe, unikalne możliwości, no ale jakoś mimo nawet tego, że gdzieś tam są wypychane te QR-kody, pojawiają się faktycznie, może u nas troszeczkę mniej niż na zachodzie, no, to jest też może powód taki, że nie widzimy aż tak dużo tych QR-kodów u nas w Polsce, no, ale gdzieś tam na zachodzie, w Stanach tych QR-kodów no jest, przynajmniej była przez pewien okres masa.
Ponoć właśnie w Japonii bardzo Japończycy są ogarnięci takim szałem QR-kodów, można powiedzieć, że tego jest dużo wszędzie i korzystają.
Może to jest pochodna adopcji generalnie technologii w społeczeństwie. U nas nawet posiadacze smartfonów no, bardzo często używają ich do tego, żeby dzwonić, no i żeby po prostu mieć fajny telefon i bardzo mało wykorzystują ich możliwości, więc no, nie ma się co dziwić, że skoro z telefonu nie korzystam i nie wiem tak naprawdę, co on potrafi, to gdzieś tam jeszcze ten krok, który trzeba wykonać, żeby zainstalować aplikację, żeby zrozumieć, co ta technologia mi daje, No, będzie może nie do przekroczenia taka mała bariera, tak? Ja jeszcze może dla porządku już wymienię do końca, co jeszcze jest na liście tutaj możliwych formatów QR-kodu do wygenerowania. Jest jeszcze, nie wiem, chyba czy już mówiłem o adresie e-mail. Można wygenerować sobie całą wizytówkę, czyli ja na przykład robiłem sobie taki test i działa. Na drugiej stronie wizytówki mam całą swoją wizytówkę, wizytówki papierowej mam całą wizytówkę elektroniczną, która po zeskanowaniu dodaje moje dane do książki adresowej. Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, wszystko co tam w tej wizytówce się zawiera. Jeszcze można wygenerować QR-kod z treścią SMS-a, czyli na przykład tutaj sobie wyobrażam jakieś zabawy SMS-owe, bardzo popularne, jakieś quizy czy loterie SMS-owe, które będąc reklamowane w prasie pozwalałyby na przykład od razu wysłać SMS-a z pełną treścią, która uruchamia na przykład uczestnictwo w zabawie. No i ostatni na liście mam z takich typowych QR-kodów wydarzenie, czyli pewnie dodać będzie można coś sobie do kalendarza.
Znaczy, no tak, ale pamiętaj o tym, że generalnie QR-kod zapisuje jakiekolwiek dane, prawda? I to, co można zapisać w QR-kodzie, to jest tylko kwestia umowna. I możesz tak naprawdę samodzielnie sobie wymyślić jakiś tam format. Tam jest, prawda, od 4 do 7 tysięcy znaków, zależnie tam od wielkości, kompresji i tak dalej. No i tak naprawdę można sobie zapisać dowolną informację. Możemy sobie stworzyć jakiś format. Wystarczy, żeby dwie strony komunikacji się potrafiły porozumieć i dogadać co do tego formatu, prawda? Czyli jedna strona, która tworzy tego QR-koda i druga, która ma go odczytywać, prawda? Więc do własnych zastosowań moglibyśmy sobie też generować QR-kody i nie musiałoby być w żadnym takim publicznie dostępnym formacie, prawda?
Trzeba też pamiętać a propos QR-kodów, że skanując taki QR-kod, de facto nie wiemy, co się za nim kryje. Jeśli nie ma żadnej informacji, to możemy trafić na jakiegoś linka bądź stronę, która nam wgra na telefon coś dziwnego, jakąś dziwną aplikację, albo zrestartuje go, tak samo jak ostatnio z Samsungiem się działo, prawda?
Znaczy ja tutaj bym nie demonizował tego, że ktoś będzie nam podsyłał QR-kody, które nas zaraz gdzieś do jakichś złych miejsc w internecie poprowadzą, ale faktycznie masz rację, że nie wiedząc, co skanuję, no nie będę miał pewnie impulsu do tego, żeby to zrobić, tak? No muszę najpierw wiedzieć, jaki osiągnę cel, podejmując te trzy kroki, wyjmując telefon, uruchamiając aplikację, skanując, no coś, chciałbym najpierw wiedzieć, co dostanę, tak?
Czyli to powinno być po prostu napisane tam, w tym miejscu, gdzie jest QR-kod, powinna być informacja, co dostaniemy, skanując go.
No właśnie, tak na samym początku próbowałem mówić o tym, że technologia nie za bardzo się obroniła, dlatego że nie była wykorzystywana kreatywnie. Bardzo częstym takim właśnie błędem to jest wysyłanie ludzi na strony nieprzeznaczone dla telefonów, ale generalnym błędem jest umieszczanie QR-kodu kompletnie bez żadnej informacji, o co chodzi. I już nawet pomijając to, że trzeba by było powiedzieć, przynajmniej gdzieś na tych większych reklamach, na których byłoby na to miejsce, że można ściągnąć sobie jakąś aplikację, która pozwoli to zeskanować, to choćby chciałbym wiedzieć, co ten konkretny kod mi da. Czy da mi możliwość zadzwonienia na jakiś tam numer telefonu, czy wyśle mnie na jakąś stronę, cokolwiek innego.
Mi się wydaje, że nie ma co się doszukiwać porażki tutaj QR-kodów ogólnie, na przykład w błędach, jakie popełnili też ludzie, ponieważ sama ogólna świadomość społeczna jest no, bardzo niska, prawda? Moglibyśmy mówić, że te wszystkie niekreatywne zastosowania, czy tam odsyłanie do stron niemobilnych zraziło ludzi, ale prawda jest taka, że to nie jest tak, że jak spytamy kogoś znajomych, czy używasz QR-kodów, to ci powiedzą, nie, ja nie używam, bo tam nie ma nic ciekawego nigdy, tylko większość naprawdę powie, że nie wie, co to jest, prawda? Nadal. Nie będzie miała zielonego pojęcia, także no, nie zrazili się, bo nie mieli tak naprawdę okazji się zrazić, ale co też jest zastanawiające, jakby większość ludzi nie czuje jakby potrzeby żadnej, prawda? Nie czuje chęci do tego, żeby ewentualnie się zainteresować tym tematem, nawet jak im się powie, że o, to jest taki kod, że możesz sobie zainstalować aplikację, kliknąć tam coś będzie fajnego, prawda? Jakoś to do ludzi nie dociera, szczególnie, specjalnie. Nie robi to nich wrażenia po prostu żadnego.
Ja kiedyś chyba przy okazji kampanii Nokii, jakiś przynajmniej rok temu albo i wcześniej, widziałem bardzo fajną reklamę, która tłumaczyła, o co chodzi z tymi QR-kodami, że to są takie linki w świecie rzeczywistym, które będą na ścianach, będą na reklamach, będą na produktach i będzie można sobie taki link jakby skanując kliknąć i gdzieś nas zaprowadzi. I to bardzo... Bardzo fajnie wyglądało, ale to była jedna pojedyncza reklama, a poza tym nie widziałem, żeby ktoś próbował tłumaczyć w ogóle sens istnienia tych QR-kodów.
No tak, ogólnie chyba trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że sam model takich funkcjonowania takich reklam displayowych generalnie nie na przestrzeni tak naprawdę historii chyba do dzisiaj nigdy nie miał na celu generowania jakiejś konkretnej akcji w danym momencie, prawda? Zazwyczaj te reklamy, tego typu kampanie skupiały się na tym, żeby budować jakąś tam świadomość marki, przedstawić jakiś nowy produkt i tak dalej, ale nigdy nie było to kojarzone z czymś typu wejdź tu, kliknij, wejdź, zrób coś tam. To jest raczej domena internetu, prawda? To, że mamy jakieś tam call to action tak zwane, czyli wszystkie te wezwania do tego, żeby coś zadziałać w danym momencie, są raczej kojarzone właśnie z internetem, ze stronami internetowymi. Tam jak pojawiają się nam jakieś banery, to tam, prawda, wielkie strzałki, prawda, rączki, świecące się cuda nam tutaj mówią cały czas, żeśmy klikali, gdzieś weszli i tam jesteśmy prowadzeni dalej na jakąś taką stronę, prawda, na której wylądujemy i tam przedstawiany jest jakiś tam produkt, usługa, cokolwiek, ale te reklamy z kolei właśnie w tym świecie rzeczywistym, raczej gdzieś za oknami, raczej się z tym, prawda, nie kojarzą, tak? One mi się kojarzą bardziej z tym, że ja widząc, że tak, prawda, odbieram jedną na 10, jak większość ludzi, ale gdzieś tam, prawda, zostaje coś w głowie, ale to ma właśnie po to być, żeby nam ewentualnie w przyszłości się znów przypomnieć gdzieś na półce, w sklepie i tak dalej. Ale nie miało chyba nigdy wcześniej na celu zmusić nas w danej momencie do tego, żebyśmy w konkretnym momencie coś zrobili, prawda?
No faktycznie, tak jak teraz mówisz, to i dlatego takie też małe olśnienie, że nigdzie nie było właśnie call to action, nigdzie nie było informacji zeskanuj mnie, po prostu był sobie QR-kod w kącie i tyle.
No tak, druga sprawa jest taka, że mi się wydaje, na dobrą sprawę tak jak wspomniałeś wcześniej, tych kreatywnych zastosowań chyba jeszcze nie było ewentualnie, bo ja też nie kojarzę tak naprawdę czegoś, co zrobiłoby duże wrażenie, naprawdę duże wrażenie, prawda? Znaczy na mnie w sensie duże wrażenie pod względem innowacyjności wykorzystania tego zastosowania, prawda? Bo wejdź na stronę na Facebooku, no ile jeszcze dadzą dobrze do zrozumienia, że to jest faktycznie QR kod, który prowadzi na stronę na Facebooka, pomijając właśnie te wszystkie problemy, że on jest nieczytelny, że on jest brzydki, że wymaga instrukcji tak naprawdę i to do końca też nie jesteśmy przekonani czasami, czy ta instrukcja jest właściwa, tak to, co nam mówią, to jest prowadzi naszej strony na Facebooku. No może tak, prawda? No ale z drugiej strony to nie rozwiązuje jakiegoś takiego faktycznego problemu, bo dla mnie, jak ktoś mi mówi, wejdź na stronę na Facebooku i umieści nazwę swojej tej strony, to ja na nią wejdę i bez QR koda, bez większego problemu. Jak będę chciał, to wejdę sobie na Facebooka, na tą stronę, jak mnie w jakiś sposób zachęcą do tego, niekoniecznie właśnie ułatwiając mi na przykład to, że mogę sobie odpalić tą aplikację, tylko postanowię to zrobić, bo na przykład będą mi promowali jakąś promocję dzięki temu sprzedać, tak? Dadzą mi jakiś rabat, jak zostanę fanem. Ludzie robią różne tego dziwne rzeczy, żeby zachęcić ludzi do korzystania z mediów społecznościowych. Ale czy same QR kody w jakiś taki mocny sposób ułatwiają? Mi osobiście to się wydaje strasznie nienaturalne, dziwne, to co mamy. Tak jak wspomniałeś wcześniej też, no brakuje integracji, jakiejś takiej mocnej integracji z systemami mobilnymi, gdzieś zaszytej tego wsparcia tych QR kodów bardzo głęboko. Może wtedy byłoby inaczej. A teraz odpalenie jakiejś tam aplikacji, to już jest jakaś taka czynność, która jest jakimś krokiem. Może nieświadomie nam się wydaje, że dużo większym niż w rzeczywistości, tak? No bo odpalenie aplikacji nie kosztuje nam dużo pracy, ale mimo to jednak jakoś tam barierę stanowi.
Ale teraz popatrzcie, bo mówimy o tym, że to tak średnio się przyjmuje, bo nie każdy wie, jak wykorzystać ten QR kod, ale kiedyś, jak na przykład na billboardzie było www.nazwafilmy.pl, to też, no dobrze, no jakiś tam tekst jest, co z tym zrobić, nie, jakieś tam lata temu też wiele osób nie wiedziało, do czego to służy i tak dalej. To jest kwestia też przyjęcia się technologii, prawda? No wtedy tak, musiałeś ale... też, obstachując, że wtedy nie było telefonów, prawda, tylko trzeba było na karteczce zapisać bądź zapamiętać, znaczy telefonów w sensie z internetem. Tak samo teraz to już jest jakby trochę szybsze dojście do danej firmy.
Ale no, przykład z zagranicy pokazuje, że jakby ta adopcja nie następuje. To już nie jest ten moment, prawda? To już nie jest tak, że kiedyś jak wchodził internet, pojawiły się adresy, których nikt nie rozumiał. Teraz no, tam przynajmniej można spekulować, że będzie podobnie u nas prawdopodobnie, patrząc na tym, jak to się adoptuje. No, tam się to nie przyjęło po prostu. No, nie ma na to takiego oparcia już. Troszkę. Wygląda na to wręcz, że ten hype cały się kończy.
Tak na zakończenie może jeszcze jedna funkcjonalność QR kodów i ich protoplastów, barkodów, czyli kodów kreskowych. Niedawno w jednej z gazetce promocyjnej jednej z sieci supermarketów pojawiły się QR kody. Były one przy produktach, także skanując dany QR kod można było go dodać do listy produktów w listoniku i już idąc do sklepu można było wygenerować sobie w prosty sposób listę. Tak samo można, mając produkty w domu, sczytywać ich kody kreskowe i też dodawać właśnie do listy zakupów. Jest to, powiedzmy, że prostsze, jeśli się danych produktów jeszcze opakować, danych produktów nie wyrzuciło, prawda?
O kodach kreskowych zaraz porozmawiamy, bo to jest następny z tematów, które będziemy mieli w kolejności. Ale jeszcze wróćmy do tego listonika. Listonik to jest aplikacja na telefony dostępna na Androida i na iPhony. I umożliwia zbieranie produktów w listy zakupów, które można potem sobie bardzo wygodnie przeglądać. Także polecamy sprawdzić co takiego, bo bardzo fajna i ciekawa aplikacja. Ale przejdźmy może do innej technologii, która narodziła się w magazynach wielkich supermarketów, która jest oparta o fale radiowe, a z życia codziennego najczęściej spotykamy ją przy wejściu do sklepu, na bramkach, które piszą, jeżeli ktoś bez zapłacenia za towar próbuje coś wynieść. Mówimy tutaj o technologii RFID. Jest to technologia, która bazuje na krótkich informacjach wymienianych między urządzeniami drogą radiową dostajemy na produkty, na przykład takie małe znaczniki, które zawierają jakiś tam chip i antenę. Odpowiednie czytniki, wywołując te znaczniki, są w stanie na przykład zorientować się, co mamy w koszyku z zakupami, albo co leży na półkach magazynu i w jakich ilościach.
No tak, pytanie, czy ktokolwiek to technicznie, przemysłowo wykorzystuje tak na tą sprawę? Bo wiadomo, dużo było mówione na ten temat właśnie, że to zastąpi kody te kreskowe stare, prawda? Dzięki właśnie nieocenionej zalecie takiej, że to się da szybciej zrobić, można skanować kilkadziesiąt tych kodów jednocześnie w danym miejscu i nie trzeba było każdego przez czytnik przepuszczać. No ale ja osobiście nigdy tego nie widziałem w praktyce i już parę lat temu chyba skończyło się na teorii.
Ja też tego nie widziałem w praktyce, chociaż na przykład program do inwentaryzacji, który u nas akurat w firmie jest, ma taką opcję i można było, mogliśmy dokupić zamiast właśnie czytników, zamiast naklejek z kodami kreskowymi, można było dokupić RFID, znaczniki i specjalny czytnik i tak samo wchodząc w dane miejsce można było bez problemu zaszytywać. Także to, jest to możliwe do zakupienia, prawda?
Znaczy technologia jest tak naprawdę, tylko wydaje mi się, że po prostu, że ta adopcja w supermarketach, tam w branży, w MCGA i tak dalej po prostu się nie przyjęła, chyba ze względu na ceny prawdopodobnie. Tak mi się wydaje osobiście. Ja nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, natomiast podejrzewam po prostu, że koniec końców anteny i ogólnie znaczniki są po prostu za drogie na to, żeby każda paczka gum czy zapałek miała taki znacznik. No bo jak wszystko, to wszystko. Prawda? Telewizor czy coś innego rodzaju prawdopodobnie producent mógłby oznaczyć. Ale no takich drobiazgów już prawdopodobnie nie do końca, tak. No i inna sprawa, że też jest kilka przynajmniej standardów, prawda, tych anten, znaczy tych samych chipów i tu też musiałby być jakiś standard opracowany, jeden stuprocentowo zgodny pośród wszystkich producentów, aby no, nie było problemów takich, że różni producenci dostarczają towary z różnymi kodami.
Czy ja jestem pewien, że gdzieś w Stanach widziałem informacje, widziałem, osobiście nie byłem, ale pojawiły się sklepy, w których ta technologia jest pilotażowo wdrażana. W zamyśle miało to działać tak, że wyjeżdżając ze sklepu, przejeżdżamy przez taką bramkę, która czyta wszystkie te nalepki na towarach i nie musimy tych towarów wyciągać na taśmę na kasie, bo w momencie, kiedy przejeżdżamy przez ten czytnik, wszystko jest już sczytane, policzone i musimy tylko zapłacić. Więc wydawało się, że to będzie bardzo fajna technologia i na pewno skróciłaby czas, który spędzamy w kolejkach w sklepie.
No, potencjał jest na pewno niesamowity. Pytanie, dlaczego tak też nas, dlaczego też no, na chwilę obecną tego na szeroką skalę się nie wykorzystuje nadal.
Tylko właśnie tak wspominałeś, Wojtek, na początku, do zabezpieczeń, prawda, alkoholi, małych jakichś aparatów, prawda, w tych wszystkich dużych marketach i tak dalej, to wszystko przyklejane. Książki też zabezpieczane w księgarniach.
Tak i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, i tutaj to też pytanie do naszych słuchaczy, czy zwróciliście uwagę, że kiedy na przykład kupujemy jakąś odzież, czy właśnie książkę, osoba, która nam ją sprzedaje i pakuje, przejeżdża takim czytnikiem najczęściej nad jakąś taką szybą, pod którą jest antena, która kasuje te informacje zawarte w tym chipie, po to, żeby nie piszczało, kiedy będziemy wychodzić. I tutaj pojawia się taka bolączka całej tej technologii, czyli to, że oparta jest o sieć radiową, a sieć radiową, fale radiowe możemy ekranować. I kiedyś pamiętam, że nawet w jakimś wydaniu Głównej Wiadomości czy jakiegoś innego programu informatycyjnego była taka wzmianka, że pojawili się nastolatkowie, którzy chodzą do sklepów z plecakami wyłożonymi od środka folią aluminiową i wynoszą produkty. Co jak najbardziej jest możliwe, no bo wystarczy zaekranować i wynosimy, tak? Każda technologia ma plusy i ma minusy. Trzeba sobie z tych minusów zdawać sprawę, a jeszcze jednym bardzo dużym minusem tej technologii jest możliwość zdalnego czytania tych informacji zawartych w takim znaczniku.
Znaczy to jest plus bądź zalana,
minus,
prawda?
Dokładnie.
Bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby łatwo można było odczytać, ale fakt, że można łatwo odczytać, nie zawsze jest fajny.
Pożądany.
Tak. Przez osoby, które nie powinny tych informacji czytać, tak? Tutaj miałem to w zamyśle. Mówiąc o tym, chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej z odmian technologii RFID, czyli NFC. NFC jest tak naprawdę jedną z kategorii tych chipów do komunikacji pomocą fal radiowych. Różni się tylko od tej szerokiej rodziny RFID tym, że jest przeznaczona do komunikacji na bardzo małe odległości, stąd nazwa NFC, czyli Near Field Communication, do 10 centymetrów w założeniu powinna działać i tylko na takiej odległości, nie dalej. Jest to wykorzystywane na przykład w kartach płatniczych. I zdajmy sobie sprawę z tego, że niestety, że ta technologia ma podobne minusy jak cała rodzina urządzeń i znaczników RFID. Też możemy taką kartę czytać na odległość. Jeżeli mamy odpowiedni sprzęt, to te 10 cm nas nie obowiązuje. Pojawiają się głosy, że jest możliwe czytanie takich kart płatniczych i robienie ich kopii, na przykład przechodząc w tłumie. Mając odpowiedni sprzęt, możemy nielegalnie kopiować sobie karty płatnicze osób, które znajdą się w pobliżu i potem, korzystając z takich klonów, płacić na ich konto.
No to samo tyczy się też innych kart, nie tylko płatniczych, ponieważ ta technologia zbliżeniowa jest wykorzystywana również w ograniczaniu dostępu do różnego rodzaju, prawda? Pewnie nie jeden z nas widział lub miał karty zbliżeniowe, które otwierają różnego rodzaju drzwi w różnych miejscach, prawda? Więc na dobrą sprawę takie karty również można kopiować w podobny sposób, gdzieś tam obok stojąc danej osoby. No i niewspółmiernie prostsze, prawda, do robienia klucza sobie do drzwi stosunkowo. Jeżeli ktoś potrafi taki kod czytać, to zrobienie kopii takiej karty no jest stosunkowo bardzo proste.
Tak, może powiedzmy o tych dwóch głównych dostarczycielach kart płatniczych w Polsce, czy prawda, Visa i Mastercard. Obydwie firmy oferują technologię zbliżeniową PayWave i PayPass. Teraz właściwie jest taka totalna wymiana wszystkich kart, jak w bankach. Jak ktoś dostaje nową kartę, to praktycznie to już jest na 99% karta zbliżeniowa. Także praktycznie każdy z nas już ma, bądź lada on będzie miał taką kartę. Teoretycznie rzecz biorąc, jak pewnie wiecie, płatność taką kartą jest bez PIN-u ograniczona do 50 zł.
Ale to już chyba niekoniecznie, już się zmieniło. W niektórych bankach już nie ma tego limitu.
Mnie się bardziej kojarzy, że chyba co któraś transakcja musi być potwierdzana, niż jakiś nie. Taki bardzo niski limit.
Wiem.
Znaczy założenie było takie na początku, że były przynajmniej pierwsze wersje tam parę lat temu tych kart miały takie, że płaciło się 50 zł maksymalnie i do 3 transakcji. W sensie takim, że jeżeli wykonałeś 3 transakcje zbliżeniowe, to musiałeś 4 autoryzować PIN-em. Chyba że w międzyczasie wykonałeś transakcję, która była autoryzowana PIN-em, sama z siebie, prawda? Czyli można było zapłacić PayPassem, czy tam PayWave'em, a jeżeli w międzyczasie płaciło z bankomatu, albo zapłaciło za większe zakupy, to ten licznik się resetował.
Znaczy ja korzystam z tej karty na takim koncie, w którym tam nigdy dużo nie ma, specjalnie. Nawet gdyby mi go ktoś skopiował, to jakieś wielkie straty nie poniosę, ale faktycznie nie pamiętam ostatnio, żebym musiał gdzieś podawać PIN. Kupowałem różne drobiazgi i zawsze odbywało się to zupełnie tak w locie.
Trzeba też pamiętać, że jeśli się, znaczy w moich bankach to na pewno jest ten limit 50 zł, i jeśli się płaci zbliżeniowo powyżej 50 zł, wtedy jest się proszony o PIN. Także tak czy siak może zapłacić zbliżeniowo, nie trzeba dawać karty kasjerowi, który gdzieś tam to ją włoży do czytnika, tylko zbliżeniowo, a potem jest się proszony o wpisanie PIN-u.
Co jest jeszcze ciekawe, pojawiły się na rynku telefony, które mają zintegrowany ten chip NFC. Zapraszamy tutaj na naszą stronę, postaramy się wymienić te najciekawsze modele. Będą w linkach pod tym wydaniem, ale no, rozmawiając przed odcinkiem doszliśmy do wniosku, że to jednak chyba nie chwyciło, że nie ma adopcji tej technologii i mimo tego, że była promowana, że były te telefony promowane nawet przez operatorów w momencie, kiedy wychodziły na rynek.
Ale to jest bardzo nowa technologia, także tych telefonów to ile będziesz miał na rynku z NFC? 5? 3?
No, to już wystarczy.
No ja mogę tylko wymienić dwa. Xperia Pay i Samsung Galaxy 3. Coś jeszcze?
Tak, były jeszcze chyba jakieś Nexusy.
No okej, no ale tego jest parę sztuk i to są telefony, które mają góra rok, także mi się wydaje, że to jeszcze nie jest taka technologia, o której mówi, że już zginęła. Jak dla mnie to dopiero sam początek.
Może jeszcze nie ruszyła, tak?
Może jeszcze nie ruszyła, dokładnie. Znaczy już nawet news z dzisiaj taki, że w połowie października operator T-Mobile wraz z tam pewną ilością banków już ma wprowadzić możliwość opłat przez telefony komórkowe właśnie korzystając z opcji NFC, czyli zapisując w swoim własnym telefonie kartę płatniczą, kartę kredytową, będzie można nie posiadać przy sobie tej karty, tylko wystarczy telefon i odpowiednia aplikacja prawdopodobnie banku i będzie można płacić zbliżeniowo tylko przy pomocy telefonu. I to już nie będzie, teraz to nie ma być tylko i wyłącznie testowo, tak, to było przez ostatni rok bodajże robione, tylko to ma być faktycznie dla każdego.
Tutaj jestem ciekawy, czy będzie można wyłączyć sobie tą antenę, tak, żeby nie korzystać tylko w momencie, kiedy
tak, można wyłączać. U mnie w telefonie bez problemu można. Tak samo jak wszystko, Wi-Fi, Bluetooth, cokolwiek.
Bo w karcie płatniczej, no niestety nie możemy tego wyłączyć, tak? Możemy kartę tylko ekranować, ale jeżeli mamy ją przy sobie, to ona będzie działała. W telefonie to może być dobry pomysł faktycznie, bo nie będziemy narażeni na te wszystkie dziwne ataki ludzi, którzy będą kopiowali nam te czytniki, znaczniki. W momencie, kiedy nie potrzebujemy, będzie to wyłączone i koniec.
Co więc do telefonu może zapisać więcej kart niż tylko jedną, prawda? Jak ma ktoś więcej kart przy sobie, to może je wszystkie potem kiedyś tam, miejmy nadzieję, będzie rzucić do telefonu i będą dostępne tylko jako w jednym urządzeniu.
Ja się właśnie zastanawiam, bo to jest bardzo często gdzieś tam przeszczep z zachodniego rynku, tam ludzie mają dużo kart kredytowych, wiele jakichś tam innych kart debetowych, płatniczych i tam na pewno ma to sens. W Polsce to chyba raczej nie jest szczególnie popularne, żeby mieć więcej niż, nie wiem, dwie karty, jedną może kredytową, jedną zwykłą płatniczą, debetową i to nie jest jakieś wielkie obciążenie. Ja sobie jestem w stanie spokojnie nosić takie dwie karty w portfelu.
Ja mam trochę więcej, ja bym był szczęśliwy mając tylko telefon.
Rozumiem, że gdyby się okazało, że można będzie oprócz kart płatniczych dorzucić właśnie takie karty zbliżeniowe, wejściowe gdzieś tam do jakichś tam, na przykład na siłownię, czy do drzwi w pracy, czy gdziekolwiek, czy mnie teraz na przykład w bloku zamontowali, do hali garażowej dodatkowo jeszcze taki czytnik. Zaczyna się tego sporo faktycznie w kieszeni zbierać i gdyby to wszystko można było zintegrować w ramach jednego urządzenia, telefonu, którego mamy cały czas przy sobie, no to mogłoby być wygodne.
A pod koniec zeszłego roku Gartner szacował, że adopcja taka pełna NFC zajmie około 4 lat. Także to powiedzmy, że jeszcze to następuje. Tak? Jeszcze przynajmniej według analityków mamy jeszcze czas na to, żeby ewentualnie NFC się zaadoptowało na rynku, żeby więcej telefonów się pojawiło, na przykład, które te NFC wspierają.
Czyli może następny iPhone, tak? Bo w tym już czekaliśmy, że może się pojawi, ale nie było.
Ciężko powiedzieć tak naprawdę. To jest chyba przede wszystkim kwestia jakaś tam polityczna gdzieś na górze, prawda? Nie z jednej strony. No i ciężko powiedzieć tak na tą sprawę, czy kiedykolwiek to NFC się w telefonach Apple pojawi. Jedno, co wiem tak na pewno, to problematyczna jest chociażby antena, prawda? Ponieważ potrzebna jest generalnie dość duża antena.
To niskie częstotliwości są.
Która, tak, i problem jest taki, że jeżeli mamy cały plastikowy telefon, to nie mam żadnego problemu, tak? Ale jeżeli ten telefon jest wykonany z czegokolwiek innego, jeżeli na przykład miał aluminiowy telefon, prawda? To już jest duży problem z antenami ogólnie rzecz biorąc.
Ale ja na przykład calutynki telefon z tyłu jest obudowa aluminiowa, jednoczęściowa i mała antena i to jakoś działa.
No nie wiem, ja uważam, że ludzie, którzy tam, prawda, piszą jakieś technologiczne rzeczy, rozprawiają coś tam, wiedzą na ten temat jednak, nie?
Znaczy u mnie praktycznie działa, także...
A do czego wykorzystujesz NFC codziennie?
Czekam na to, aż mój operator czy mój bank będzie mógł wprowadzić płatności. Na razie do niczego, tylko się bawię, nic więcej.
To jeszcze z takich ciekawostek, może wspomnijmy to, co mamy w notatkach.
Na początku tego roku Muzeum Narodowe w Krakowie wraz z firmą Nokia wprowadziło takie pilotażową usługę, nazwijmy to, polegającą na tym, że będąc właśnie w Muzeum Narodowym w Krakowie, można było wypożyczyć telefon Nokii wraz z czytnikiem, który posiadała czytnik NFC i chodząc po muzeum można było uzyskać dodatkowe informacje o danych obrazach bodajże, tylko i wyłącznie obrazach, zbliżając telefon do odpowiedniego miejsca, gdzie był NFC tag i dzięki temu telefon orientował się, przy którym razie jesteśmy i wyświetlał dodatkowe informacje na temat danego właśnie eksponatu muzealnego.
No tutaj na pewno też QR kody by się sprawdziły.
Tak, dokładnie. Wiemy, to jedna z...
To była promocja jakaś tam Nokii, prawda, tej technologii na pewno, tak. Ale NFC QR kody pozwoliłyby
dokładnie to samo. I taniej, tak.
I nie tylko Nokii, czy tam nie tylko telefony, które NFC mają.
Tak na zakończenie jeszcze taka ciekawostka, do której dokopaliśmy się. Jeden z prowadzących program Pogromcy Mintów na jakiejś tam konferencji Przyznał się właśnie do czegoś takiego, że chcieli, że zrobili program o technologii NFC i
o jej wadach głównie.
O jej wadach, dokładnie. Tak jak można w prosty sposób odczytać wszystkie informacje z kart kredytowych, bo do tego to się praktycznie sprowadzało. I chcieli ten program wyemitować. Gdy skontaktowali się z producentem chipów Texas Instrument, jakoś tam umówili się na jakąś dłuższą rozmowę jeszcze o tej technologii. I przy kolejnej opcji, przy kolejnej rozmowie wraz z panem z Texas Instrument pojawiły się wszyscy przedstawiciele banków, którzy powiedzieli, że oni są nie życzą tego programu i żeby ten program nigdy nie powstał i nie został wyświetlony. I program Discovery wycofał się z emisji tego i zakazał wszelkich produkcji na ten temat. Link do filmiku, który to obrazuje, też będzie w naszych materiałach pod odcinkiem.
Także jak widzimy, bardzo często technologia swoje, lobby swoje, interesy swoje, ale rozmawialiśmy przed chwilą o QR-kodach, a wspomnieliśmy tylko o czymś, co było przed QR-kodami, co jest bardzo dobrze znane nam wszystkim. Nie jesteśmy w stanie chyba kupić produktu, który by tego czegoś nie miał na sobie, a mówię tutaj o kodach kreskowych, zwykłych, popularnych kodach kreskowych. Jestem pewien, że mało kto wie, jak powstają te kody kreskowe, skąd się biorą i co trzeba zrobić, jakie kroki trzeba przedsięwziąć, żeby wypuszczając jakiś produkt na rynek, opatrzyć go kodami kreskowymi. I tak pokrótce, kody kreskowe to jest coś troszeczkę przypominającego rejestrację samochodów. Jest organizacja, która nadaje kody kreskowe. Jest ustalony format takiego kodu kreskowego, czyli kod kreskowy, który widzimy, po zeskanowaniu jest zamieniany na ciąg cyfr. Aby uzyskać pulę kodów kreskowych, którymi potem będziemy oznaczali swoje produkty, trzeba się zgłosić do systemu GS1, który przyzna nam identyfikator wytwórcy czy dystrybutora i pozwoli przygotować pulę kodów, które będą dzięki temu unikalne na całym świecie. Więc będziemy mieli pewność, że na przykład nasza woda źródlana będzie rozpoznawana zarówno przez polskie systemy kasowe, jak i przez na przykład tajlandzkie.
To znaczy nie tyle rozpoznawana, prawda? Bo to, co jest zakodowane w tym kodzie, to jest tylko numerek. Natomiast to, co ta organizacja nam daje, to to, że ten kod będzie unikalny, że się nie powtórzy po prostu gdzieś w Tajlandii i w pewnym momencie, jak w supermarkecie będą dwa produkty, nasz i jakiś inny, to nie będzie problemu z rozpoznaniem, tak? Bo żeby odczytywać jakiekolwiek informacje o produkcie, to musimy mieć jakąś bazę danych o tych produktach. Więc tak też działają wszystkie sklepy, które mają jakąś tam swoją gospodarkę magazynową, prawda, jakieś programy, w których zapisują sobie dane o swoich produktach i wiążą te produkty z tą bazą poprzez właśnie te kody. Czyli w momencie, kiedy sobie zeskanujemy taki kod z produktu, to w jakiejś tam bazie informacji jest szukana po tym numerku pozycja, no i dzięki temu sklep, magazyn, hurtownia czy kasa wie po prostu, co to jest za produkt.
Znaczy, no tak, jest na pewno druga strona, czyli jakaś osoba odpowiedzialna za magazyn w sklepie, która musi te wszystkie produkty do swojej bazy sklepowej dodać, ale nie byłoby to możliwe, gdyby te kody się powtarzały albo byłyby losowane w jakiś dziwny sposób, bez uwzględnienia jakichkolwiek zasad. Ale tak z życia codziennego, to ja na przykład bardzo często spotykam się z takim problemem, że mogę sobie kupić pojedynczą butelkę wody, a jeżeli wytargam gdzieś tam ze stoiska całą zgrzewkę i zaniosę ją na kasę, to pani musi mi ją rozbebeszyć, bo koniecznie musi odczytać kod na butelce, bo ktoś nie pomyślał, żeby dodać również całą zgrzewkę, na której osobny kod się znajduje. To nie jest ten sam kod, który znajduje się na butelce z wodą. I no, w niewielu sklepach robią mi tą przysługę, że po prostu mogą zeskanować całą zgrzewkę i dzięki temu nie muszą jej psuć.
To mi się wydaje, że to jest kwestia sklepów, jakim się kupuje. Jeśli się kupuje, prawda, w sklepach, nazwijmy to detalicznych, to wtedy jest jedna butelka wpisana. Jeśli to są hurtownie, do których ma się dostęp, wtedy są już właśnie kody kreskowe z całych opakowań.
Znaczy tak, ale nigdzie nie ma obu. Problem polega na tym, że prawdopodobnie, tak, przynajmniej oprogramowanie, które się używa do takich ewidencji, nie potrafi ewidencjonować jednego i drugiego jednocześnie. W sensie sklep musiałby sobie wprowadzić na stanie na przykład 4 zgrzewki wody oraz 50 butelek. Bo taki program musiałby wiedzieć, że te produkty są ze sobą powiązane, że jeden produkt to jest 6 butelek wody, a drugi produkt to jest 1 butelka tej samej wody. I jeżeli ktoś kupi ten produkt A duży, to musi odjąć ze stanu 6 tych mniejszych butelek. Czegoś po prostu logika bazodanowa, jak widzisz, w XXI wieku nie jest w stanie ogarnąć. Więc sklep, jakby chciał ci zrobić taką przyjemność, to musiałby właśnie mieć 2 oddzielne produkty. Jednym to jest ta butelka sześciopak, druga to jest pojedynczy. Po sprzedaniu sześciopaków nie mógłby sprzedawać ich więcej, a po sprzedaniu pojedynczych nie mógłby.
Czyli rozumiem, że tutaj winny jest jak zwykle człowiek, który wyciąga z sześciopaka jedną butelkę i potem zostaje 5 i nie wiadomo, co z tym zrobić.
Ale ciekawostka, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak na przykład są takie promocje Coca-Coli, typu właśnie, że w zgrzewkach dwubutelkowych i oni zczytują kody z tego plastikowego opakowania, nie z butelki.
Nie da się kupić pojedynczej butelki wtedy.
Znaczy, nie możesz kupić, a masz cenę inną.
Tak, tak.
Znaczy, no, mi się wydaje, że to jest nadal ten sam problem, tak, że to są przewidziane jako promocyjne i zakładają, że wszystko zejdzie
tak,
jako promocja.
Nie? I inne ceny są na to wszystko.
Tak, także no, musiałoby naprawdę troszeczkę się zmienić to oprogramowanie, które oni korzystają, żeby można było takie cuda właśnie robić. No ale to też nie jest jakiś taki gigantyczny chyba problem, prawda, że w sensie łatwo się go rozwiązuje, łatwiej go rozwiązać właśnie w taki codzienny sposób, powtarzając tą czynność wyciągania jednego, prawda, mleka z całego kartonu, niż gdzieś tam tak przerabiać to oprogramowanie, żeby ono wspierało powiązania jakieś tam między produktami i tak dalej.
Znaczy ja o tym wspomniałem, dlatego że dzięki temu cało globalnemu systemowi kodów kreskowych w ogóle możliwe jest dodawanie szybkie i potem identyfikowanie produktów w sklepie. Gdyby tego nie było, to ja sobie nie wyobrażam, jak działałyby dzisiejsze kasy w hipermarketach.
Jest też takie ciekawa możliwość wykorzystania kodów kreskowych na produktach. Na przykład będąc w jakimś sklepie można sprawdzić sobie cenę danego produktu w sieci, czy na przykład na bardzo popularnym portalu aukcyjnym możesz czytać sobie kod kreskowy. Jeśli kod jest wprowadzony do właśnie bazy danych danej aplikacji na smartfonie, można znaleźć produkt w internecie, czy na portalu porównującym ceny, czy na portalu aukcyjnym.
No wręcz aukcję też przeszukuje.
Tak, tak, ale musi być wprowadzony, dany produkt musi wiedzieć, wiadomo, jaki ma kod, prawda, nie rozpoznać się po czym innym.
No i właśnie tutaj przydają się te cyferki, które są pod każdym kodem kreskowym wydrukowane, bo dodając aukcję, no nie, już nie czarujmy, tak, na Allegro, jest opcja dodania kodu kreskowego właśnie w tym zapisie cyfrowym, tak, i dzięki temu możemy wyszukiwać na przykład telewizor na Allegro, który jest w jakimś tam hipermarkecie wystawiony, a propos właśnie za pomocą wydanej niedawno świeżej wersji aplikacji Allegro na telefony, możemy sobie wyszukać ten sam towar w ramach tego gigantycznego bazaru.
No niestety wielu producentów, może inaczej, niewielu producentów, czyli producentów, tylko sprzedawców na Allegro, no niestety podaje te kody i ta oferta jest stosunkowo kiepska, prawda? W większości produktów, mimo że są dostępne w dziesiątkach ilości na Allegro, to jednak żaden nie ma podanego kodu i tak na dobrą sprawę, no niewiele nam to daje, prawda? Bo nawet jeżeli się okazuje, że jeden tam z 50 sprzedawców dodał ten kod, to też no, nie wiemy też, jak on się tam plasuje cenowo i tak dalej w tej ofercie w porównaniu do innych, więc no, byłoby to bardzo fajne, gdyby te wszystkie kody były, no ale niestety no, na razie praktyczne wykorzystanie tego jest takie troszeczkę utrudnione.
Także kończąc już ten temat kodów kreskowych, takie mi się zrodziło porównanie w zasadzie wszystkich tych technologii, które do tej pory omówiliśmy, do takiego trochę sklepu, którym kompletnie nikt nie zarządza, jest taki mocno, mocno puszczony samopas, bo QR-kody pojawiły się w zasadzie znikąd, nikt nie standaryzuje, nikt nie czuwa nad tym, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Kody kreskowe mimo standaryzacji sprawdziły się tylko w wąskim zastosowaniu, czyli w sklepach, w dużych najczęściej właśnie sklepach do oznaczania produktów. RFID i NFC no, są standaryzowane, ale jeszcze za wcześnie. Nie ma nikt takiej siły, by narzucić jakiś standard, powiedzmy globalny i szybko tą technologię zaadoptować do takiego codziennego zastosowania. Ale jest nadzieja, pojawiła się nowa technologia. We'll be right back. wraz z pojawieniem się iOS-a 6, który szturmuje telefony spod znaku nadgryzionego jabłka, pojawiła się technologia Passbook.
No, powiedzmy aplikacja, tak. No, Passbook to jest aplikacja.
Dlaczego taki długi wstęp do tej części? Bo przynajmniej mnie się tak wydaje, że to jest firma, która jest w stanie ten standard wypromować. Ma tak dużą rzeszę użytkowników swoich urządzeń, że tak jak było z muzyką, tak jak było ze sklepem z aplikacjami, tak może będzie też z tymi wszystkimi kartami lojalnościowymi, kuponami i tym wszystkim, co się wiąże z Passbookiem. Po prostu wystarczającą masę użytkowników będziemy mieli do zagospodarowania.
A możesz powiedzieć, co to jest właściwie?
Tak, no już. O co chodzi? Mamy razem z zainstalowaniem najnowszej wersji iOS-a na iPhony, mamy nową aplikację Passbook i cały pomysł jest bardzo prosty. Zamiast nosić w portfelach, w kieszeniach, nie wiem, torby wypychać rozmaitymi kartami z drapkami, kartami lojalnościowymi, które gdzieś tam jakieś zniżki nam umożliwiają albo są na przykład biletem wejściowym, będziemy mieli aplikację, która to wszystko w formie elektronicznej będzie prezentowała i co ciekawe, będzie można na przykład te bilety wejściowe kupować online, będzie można dostać w sklepie zniżkę w postaci właśnie takiego kuponu i tutaj z takich pierwszych polskich oznak tego, że technologia chyba się będzie pomału przyjmowała, jest sklep butysportowe.net, który już wprowadził kupony zniżkowe, które można sobie ściągnąć i umieścić właśnie w tym Passbooku.
Znaczy wiesz, mi ciężko powiedzieć, jak to się przyjmie, zwłaszcza na naszym rynku. Na pewno fajną reklamę zrobił sobie sklep buty sportowe, robiąc tego pierwszy, prawda? Bo nie dość, że zrobili kupon, który, no nie wiadomo, czy jedna, czy dwie osoby z niego skorzystają, ale jednak wszystkie media technologiczne, gdzieś tam związane bliżej lub dalej z Apple'em lub też nie, tak jak my, no jednak o tym wspominają, prawda? Więc no, pomysł był fajny. Na pewno. Ten, kto będzie drugi lub piąty, już takiej niestety fajnej reklamy miał nie będzie na pewno. Także to jest jedna rzecz. No, to warto powiedzieć, że tutaj wszystko opiera się na wizualnej prezentacji tych kodów. Tak? Czyli tutaj całość poszła w przestawianie tych kodów właśnie do odczytu przez jakieś tam specjalne czytniki, które będą te kody odczytywały, tak jak się odczytuje QR kody różne. Tak? Czyli tam standard wykorzystania na danej karcie danego kuponu, w sensie zapisu jego, no to już jest kwestia umowna danego dostawcy. Tak? Bo tak jak sobie firma wymyśli, tak ten kod będzie wyglądał, ale właśnie tu warto położyć nacisk na to, że jak wiemy w telefonach nie ma żadnych technologii typu NFC i tak dalej, więc no wizualna reprezentacja tego kodu to jest jedyna, która jest możliwa. No, z takich ciekawych zastosowań, które może będą miały większy sens, może nie u nas, co prawda, do końca, ale gdzieś tam w Stanach, to są wszystkie karty pokładowe lotnicze. Automatycznie wrzucane, nie w jakiś taki sposób ręczny, że tam skanowane w mailach gdzieś tak dalej, tylko będą się po prostu będą lądowały w Facebooku, bezpośrednio można będzie wsadzić podczas zakupu biletu.
Ale u nas też jest już gigantyczne pole do zagospodarowania. Nie wiem, czy kupowaliście na przykład w Multikinie bilety online na jakieś tam seanse. Można sobie taki bilet kupić online, wydrukować i potem idzie się z tym biletem. I pan czy pani, która nas na seans będzie wpuszczała już na samej bramce przed salą kinową, skanuje potem taki kod paskowy, który się na tym kuponie znajduje i to stricte nadaje się do, powiedzmy, 1:1 do przeszczepienia właśnie do tego Passbooka.
Drugą sprawą, która na pewno warto wspomnieć, to chociażby PKP, prawda? To również kupowanie biletów online. Tylko ja się już to zastanawiam nad jednym, bo mi się coś kojarzy, że z odczytywaniem kodów kreskowych przez te czytniki takie ręczne, tradycyjne z ekranów tych telefonów jest jakiś problem. Ja kiedyś miałem taki przypadek, że trzeba było odebrać pranie z pralni. Te automatyczne pralnie działają w ten sposób, że się podkłada paragon, na tym paragonie jest właśnie kod kreskowy i automat ci przywozi to pranie, tam się nie ma żadnej interakcji praktycznie z człowiekiem w tym momencie, prawda? Czyli zjeżdża ci, twoje tam rzeczy zjeżdżają, które wiszą sobie na wieszaku. I był taki problem, że chciałem kogoś poprosić, żeby mi odebrał to pranie. No oczywiście może i można było to załatwić w jakiś taki sposób normalny, gdzieś tam z kimś rozmawiając, że nie mam kuponu, prawda, i tak dalej. Ale pierwsze co myślałem, że ja przecież mogę wysłać skan tego kodu, zdjęcie zrobić po prostu telefonem. No i co się okazało na miejscu, że tego się nie da zeskanować.
A może wielkość była nieodpowiednia?
Był idealny, po prostu lepiej się nie da zeskanować. Był świetnie zrobiony. Znaczy wielkość, pamiętaj, nie ma znaczenia, dlatego że odległość nie ma większego znaczenia. Pamiętaj, że możesz dać bliżej lub dalej tego czytnika.
A, no to.
Przez to się ta wielkość zmienia w stosunku do lasera. I to był problem, no nie dało się tego odczytać.
A to z kolei ja może powiem dwa przykłady, gdzie udało mi się skorzystać właśnie z wyświetlonego kodu kreskowego w czytnikach. To są dwa przykłady, które podałeś wcześniej, Mariusz, czyli Polskie Koleje. Jakiś miesiąc temu kupowałem bilet, nie było problemu z tym, żeby urządzenie pana konduktora mi odczytało. To znaczy, było tak, że było dwóch panów konduktorów, a tylko jeden miał urządzenie i powiedział, a to pan z telefonu, to za chwileczkę drugi pan przyjdzie, to pan tutaj zczyta, że tak powiem. I przyszedł, zczytał, nie było problemu, nie musiał wykreślać z listy, jak jeszcze to było dwa lata temu, jak się kupowało bilet przez internet, to tam na liście były wszystkie nazwiska. Teraz poszło to bez żadnego problemu. A druga sprawa, jeśli chodzi o linie lotnicze, to w Polsce też już są. Jest możliwość niekoniecznie drukowania właśnie karty pokładowej na drukarce i noszenia ze sobą, prawda, papierka, tylko można wysłać sobie kartę pokładową na telefon. I tak samo na lotnisku pani, która tam szczytuje te karty pokładowe, przykłada telefon ekranem do czytnika, jest piknięcie i przechodzi się dalej. To nie tylko w Polsce, ale też w wielu miejscach i to działa po prostu.
No czyli generalnie, znaczy ja wiem, że na pewno, że nie zawsze to działa. To nie jest kwestia ekranu, tylko kwestia technologii. Niektóre czytniki nie czytają z ekranów po prostu. Wydaje mi się, że takie tradycyjne sklepowe nie czytają, ale zakładam, że właśnie jak ktoś już robi pod tym kątem, no to robi tak, żeby...
Tak, żeby działało, prawda?
No to dobrą informacją jest na pewno z tym PKP, no bo jak oni już wydali tam te swoje tryliony, znaczy nie swoje, tylko nasze może tak, tryliony złotych, albo no to też nasze, no to fajnie by było, gdyby się nie okazało, że nie da się odczytać z ekranu telefonu na przykład tego biletu, tylko tym specjalnie, bo ten ich czytnik to jest takie bardzo dziwne, pesymistyczne wrażenie robi na dzień dobry, taki jest wielki, brzydki, jakiś taki... No ale to jest też temat na inną dyskusję. Natomiast tak jak skoro to się da zczytać z problemem, to też jest fajny taki case, który można by właśnie wykorzystać w tym passbooku chociażby, żeby to się autentycznie pojawiało. Co tam jest fajnego, co warto dodać? No bo to jest ogólnie bardzo prosta koncepcja, no nie ma tam żadnego odkrycia Ameryki, jakieś tam po prostu kuponiki czytywane elektronicznie. Fajne jest to, że tam jest to zaimplementowane tak, że są też geolokacje dodane automatycznie, czyli jak sobie przechodzimy koło Starbucksa na przykład i mamy jakiś kupon do Starbucksa, to nam się na ten passbook wjeżdża na główny ekran i możemy sobie tam jednym kliknięciem ten otworzyć i pojawia nam się od razu ta karta. Tak, jesteśmy w pobliżu gdzieś, to po geolokacji nam mówi aplikacji, że w tym miejscu możesz skorzystać z danej karty. No to jest bardzo fajna rzecz. Tak samo na lotnisku, jak jesteś, też od razu ci się pojawia po prostu ta karta pokładowa konkretna.
Ja tutaj a propos właśnie Starbucksa, to jednej rzeczy nie złapałem, bo to nie tylko jest jedyny sprzedawca kawy, tak, na mieście, gdzie dostajemy takie na przykład karty na pieczątki i po 10 pieczątkach, czy tam po 5 dostajemy jedną kawę gratis, tak? I ja nie wiem, czy to by też miało jakieś zastosowanie w passbooku, mogłyby jakoś w ten sposób funkcjonować?
Nie, no problemu nie ma, no bo na dobrą sprawę, widzisz, wystarczy numer jakiś identyfikacyjny na tej karcie, który unikalnie nam określa użytkownika. No i wtedy wystarczy, że oni będą takie informacje przechowywali gdzieś na jakiejś globalnej bazie sieci, swoich danych, prawda? Zeskanują cię 4 razy i sobie tam ta baza zapisuje, że kupiłeś 4 kawy. Jak przecież 5. raz zeskanują cię i powiedzą, o, 5. raz pan kupił, czyli jedna za darmo.
Myjnia samochodowa to samo, nie?
Tak, myjnia kolejna.
Pierwsza myśl to jest właśnie to, że to będzie albo bilet, który jednorazowo zużywamy, albo jakaś karta zniżkowa, która po zeskanowaniu tam obniży nam cenę produktu, ale... No nie kojarzę sposobu na to, żeby liczyć na przykład ilość jakby wykorzystań jakiejś tam danej usługi.
No ja myślę, że to by się dało zrobić technicznie, że tu nie ma ograniczenia jakiegoś specjalnego, bo to wystarczy. Tylko to musi zrobić po prostu dostawca tego kuponu. Musi to sobie sam gdzieś tam zorganizować, że dany kupon szczytywać kilka razy i liczyć, ile razy go szczytał. I szczytywać go tylko oczywiście w momencie, kiedy płacisz, tak?
Ale w sumie to też jest jeszcze jedno pytanie, czy te kupony nie mogą na przykład mieć stałe jakiegoś tam ustawionego czasu życia, że na przykład mamy 10% zniżki na tydzień, tak? Nie wykorzystasz, trudno przepadło. Więc jak widać, jest bardzo dużo różnych ciekawych pól do zastosowania tej technologii.
Tak jakby pokazuje, znaczy widać pewien taki właśnie... Tak jak wspomniałeś zresztą, tak widać taki pewien efekt. No jeżeli tutaj jest powiedzmy siła przybycia, bo jest masa. Jeżeli coś jest banalnie głupie, proste i tak dalej, to może w momencie, kiedy tych użytkowników, im się to wciśnie, tym użytkownikom, i ich jest tam nie dość, że jest dużo, to jeszcze powiedzmy wiemy, że oni tam aktywnie korzystają z tych swoich aplikacji i innych rzeczy, to może coś tam zachwyci, prawda? Bo do tego jest potrzebna jakaś tam masa krytyczna, no bo będzie znowu ten sam problem. A nikt nie używa, bo nic nie ma, bo nikt nie używa, prawda? Natomiast jak się tam trochę pchnie do przodu z którejś strony tą technologię, albo będzie większy popyt, albo jakaś tam podaż i za duża w stosunku do popytu i ludzie zaczną na siłę reklamować te rzeczy, to może gdzieś tam faktycznie ci ludzie zaczną z tego korzystać i coś z tego będzie.
No i trzeba też pamiętać, że plus po stronie edukacji, tak? Edukacja użytkownika na pewno będzie dużym atutem. Możliwość pokazania tej technologii już zresztą na samej prezentacji przy premierze iPhone'a 5 był klip, który pokazywał, jak to działa. Tak?
Więc... Znaczy, no widzisz, to jest jednak coś, co rozwiązuje, jak tak się chwilę zastanowić nad tym, jakiś taki problem, który faktycznie funkcjonował, no bo z jednej strony były, tak jak rozmawialiśmy, już nawet mieliśmy kilka przypadków, gdzie kupujesz coś elektronicznie i do końca nie wiemy, co z tym zrobić, prawda? Bo mamy, tak jak te bilety PKP, no wszyscy to generalnie drukują. No ale z drugiej strony tak, masz gdzieś tam w mailu i tego maila gdzieś tam musisz otworzyć, na tym małym ekranie jakoś tam ten kod, prawda, pokazać konkretnie w danym i tak dalej, i tak dalej. No i robi się jakiś taki problem, że taki zwykły użytkownik, który tam nie chce się bawić jakieś tam tego typu rzeczy, no może się okazać niedogarnięcie dla niego, prawda? Co z tego, że on ma w telefonie, ale to ja sobie wydrukuję ten bilet, bo w tym telefonie to ja nie wiem, czy ja będę w stanie go pokazać.
No ja właśnie tutaj się przyznaję, że byłem takim bardzo szarym użytkownikiem w momencie, jak kupowałem online jakiś tam seans w kinie, bo miałem to w telefonie, ale bałem się. Wolałem sobie wydrukować, wziąć w kieszeni, bo diabli wiedzą, może nie sczytają i do kina nie pójdę.
Ja po tym doświadczeniu z tą pralnią to tak faktycznie, bo wiedziałem, że niektóre się czytają, niektóre się nie czytają i tak na dobrą sprawę ciężko powiedzieć, ocenić. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam serdecznie za spędzoną godzinę. Zapraszamy Was serdecznie za tydzień. W międzyczasie proponujemy, żebyście zostali naszymi fanami. Nie tylko w świecie rzeczywistym, tak jak już jesteście, ale żebyście zostali tymi fanami również na Facebooku. Odnośnik do naszego fanpage'a znajduje się na naszej stronie. Na naszej stronie znajdują się też linki do różnych ciekawych rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. No cóż, do zobaczenia za tydzień.
Propagujcie też dobrą nowinę wśród swoich znajomych. Im więcej nas, tym lepiej.
I oceniajcie nas na iTunes oczywiście.